Dzień dobry, kolejny odcinek negocjacyjnego Karate, czyli podcastu, dzięki któremu żyje się lepiej, rozmawia się lepiej, dogaduje się lepiej. Jak zwykle ze mną Krzysztof Sarnecki.
Witam serdecznie.
I od razu przechodzę do tego, o czym będziemy dzisiaj mówili, czyli do tego, że przecież Chińczycy i Japończycy to samo, że Polacy, jak wszyscy Słowianie, to też to samo, prawda? Czy tam Polak, czy Ukrainiec, to jest to samo. Tak samo jak...
No i Szwedzi, Norwegowie i Finowie to też to samo.
Szwedzi, Norwegowie i Finowie to też to samo. Austriacy, Niemcy to w zasadzie też to samo. No i przechodzimy do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli że Amerykanie i Anglicy to też to samo.
Czyli przejmę pałeczkę tutaj, czyli Paweł Bilski ma poczucie humoru, bo oczywiście jest dokładnie odwrotnie, żeśmy powiedzieli. I myślę, że Państwo to rozumiecie. Jest to swego rodzaju zwrócenie uwagi na to, że nie możemy wrzucać do jednego worka nacji, biorąc pod uwagę kulturowość, ale też nie można przesadzić, bo będą mieć wspólne cechy. Natomiast nie można właśnie wrzucić do worka, że to jest to samo. Tak jak Szwedzi i Norwegowie, gdyby usłyszeli, że są Skandynawami, to bardzo tego nie lubią słyszeć. Inaczej jeszcze w takiej konwencji porównania, że to są tacy jak Norwegowie i odwrotnie, a szczególnie Finowie i Szwedzi, bo tutaj jest w ogóle no przeszłość im wchodzi w grę, bo Szwedzi zawsze rąbali po głowie Finów, tak jak Anglicy Irlandczyków, prawda? No a dzisiaj rozumiem, że temat jest pod, tak samo Chińczyków i Japończyków nie można to, bo to są dwie różne nacje, nie, natomiast no, mają pewne wspólne.
Nie, no to już przesadziłeś. No, Chińczycy i Japończycy to jest to samo. To już tak, naprawdę.
I Koreańczycy.
Tak jest. No tak. I nie mają duszy, tak? Bo to wszyscy wiedzą przecież, tak?
Tak jest, ale to już oczywiście zostawmy te żarty. Dzisiaj tematem są Amerykanie
i Anglicy,
ale w porównaniu do Anglików też.
Tak, no to znaczy, to od razu uściślimy, że nie mówimy o rdzennych Amerykanach. Przewrotnie nazwanych Indianami.
Tak, Indianami. No okay. Przyznam, że miałem kiedyś historię właśnie z rdzennym Indianinem. Rdzennym Amerykaninem, czyli Indianinem. Aha. Przekraczałem granicę kanadyjską z Indianinem, który jechał. Ja kierowałem samochodem, a on był na siedzeniu pasażera.
Aha.
No i przejeżdżamy przez granicę. Gdzieś tam już nie pamiętam jak to, że on wsiadł mi do samochodu, jechał, ale przez kogoś znajomy. Więc nie jakaś taka obca zupełnie osoba. No i fajnie jest na granicy, bo on prosi paszport. On mówi, on był z Colorado. A on mówi, ja nie mam paszportu. A ten gość na granicy pyta, oczywiście to było jeszcze przed 9-11 i tak dalej, bo to były lata 91-92, to był ten rok. A on mówi, nie mam paszportu, nigdy nie miałem. A mówi, skąd jesteś? On z Colorado. Oczywiście powiedział takim akcentem, tak wyglądał, że ten go poprosił o prawo jazdy. Nie? Znaczy, czyli inaczej dowód osobisty, bo w Stanach nie ma dowodu osobistego faktycznie. Jest coś takiego, jak taki dokument, jak ktoś nie ma prawa jazdy, ale prawo jazdy jest dowodem osobistym. I ten mu dał, popatrzył, no mówi, okej, jedź. I bez paszportu oczywiście przejechał na drugą stronę. Także taki miałem z rdzennym Amerykaninem, miałem fajny kontakt. Oczywiście poza kontaktami, jak gdzieś tam jechałem do Arizony, czy do jakiejś Nevady i tak dalej. Ale wracając do tematu, dzisiaj rozmowa o Amerykanach, tak?
Tak, o Amerykanach w zestawieniu z Anglikami, prawda? Jak tak, pierwsza rzecz, o jakiej myślę i która przychodzi mi do głowy, jak szukam różnic pomiędzy Anglikami i Amerykanami, to, że ogólnie rzecz biorąc, jedni i drudzy mówią po angielsku, ale ten angielski jest nieco inny, prawda? Ten amerykański jest taki bardziej wyluzowany, on jest taki przyjemniejszy dla ucha, te filmy amerykańskie są takie fajniejsze, a angielski jest taki zadufany, można powiedzieć, wyniosły, prawda? Czy tak samo jest z ludźmi? No,
to jest twoja opinia.
Tak.
Bo bardzo dużo ludzi na świecie uważa, że brytyjski angielski jest bardzo elegancki, bardzo ładny, dystyngowany, a Amerykanie to fletuchy, kowboje i tak dalej. Sam się naraziłem na takie komentarze, znaczy spośród paru dziesięciu milionów komentarzy może były takie 4, może 5. W których ktoś tam gdzieś uważa oczywiście skrajnie, że język jest taki, nie inny. Faktycznie język American English jest łatwiejszy dla ucha, łatwiejszy do zrozumienia. Przede wszystkim wymawia się w nim o wiele więcej końcówek niż brytyjski, w związku z tym jest łatwiejszy do zrozumienia. Ale to też troszeczkę pokazuje różnicę kulturową. Tak? Tyle, że dzisiaj chcemy porozmawiać o różnicach względem negocjacyjnym. Tak?
Tak.
Znaczy pod względem negocjacyjnym. Czym one są?
Zanim przejdziemy do tych różnic pod względem negocjacyjnym, a skoro już nawiązaliśmy do języka angielskiego, ja zazwyczaj nie przypominałem, ale puszczałem to, a dzisiaj przypomnę, że sponsorem naszego odcinka jest jak zwykle Quest for English, czyli jeżeli ktoś z Państwa chciałby nauczyć się angielskiego bądź amerykańskiego bezpośrednio od Krzysztofa, to polecamy Wam kurs Six-Pack English w trzech kolorach, w zależności od tego, na jakim jesteście stopniu zaawansowania. I przechodzimy do tego, jak się negocjuje z Amerykanami.
No właśnie, nie wiem, dlaczego mi się pytasz o tych Amerykanów. Skąd ja mam wiedzieć?
Bo widziałeś bardzo dużo amerykańskich filmów, z tego co słyszałem.
A właśnie. No to... Bo przeżyłem tam 20 lat i negocjowałem z Amerykanami bardzo często i najwięcej mam negocjacji z udziałem Amerykanów. Oczywiście no trudno, żeby nie, jeżeli tam mieszkałem.
Jedno tylko dodam, bo chciałem tutaj powiedzieć jednemu z naszych widzów, którzy proszą o negocjacje z Chińczykami, że nagramy negocjacje z Chińczykami i to jest w najbliższym planie, więc pamiętamy, tak. Będzie i pozdrawiamy serdecznie.
Tak jest. Ja też pozdrawiam. Tę osobę zauważyłem. Amerykanie. Amerykanie, biorąc pod uwagę w ogóle podejście do negocjacji, bardzo się zmienili na przestrzeni ostatnich 40 lat. 40 lat temu, 50 lat temu Amerykanie byli bardzo pewni siebie i nie mieli podejścia do negocjacji takiego, że należy nauczyć się, kogo spotykamy po drugiej stronie. Wychodzili raczej z założenia, że są swobodni, otwarci, że w związku z tym, jak oni są otwarci, to inni też będą otwarci, byli pewni siebie, wychodzili z pozycji pieniądza wtedy i tak dalej, i tak dalej. Taka stara szkoła. Na przestrzeni ostatnich 40 lat Amerykanie się bardzo zmienili. I kiedy pokażesz, i za chwilę Państwo zobaczycie tą macierz negocjacyjną, na której mamy kierunki, prawda, jeden parametr to jest, jaki kto jest emocjonalny, czyli okazuje te emocje, czy nie. A drugi parametr, jak Państwo teraz widzicie, to jest konfrontacja lub unikanie konfrontacji. Amerykanie na tym rozkładzie są w środku, proszę zwrócić uwagę. To sugeruje pewne zbalansowanie, pewną równowagę, bo żaden z tych parametrów nie jest zły pod warunkiem, że nie jest skrajny, prawda? No, będą różne sytuacje, w których one się mogą bardziej lub mniej przydać. I teraz Amerykanie nauczyli się uczyć. Amerykanie nauczyli się patrzeć na świat już przez pryzmat tego, że nie pozjadali wszystkich rozumów. Ponieważ edukacja dla Amerykanów jest absolutnie fundamentem ich rozwoju. Faktycznie tak jest. Dawniej to był pieniądz, inicjatywa, pewność siebie i jeszcze raz pieniądz, tak? I pewna kreatywność. Dzisiaj, wiadomo, opierają to na edukacji. Więc jacy są? Potrafią opanowywać emocje, jednocześnie pokazują te emocje, ale nie pokazują w sposób skrajny. Mają ogromną kulturę komunikacji i bardzo rzadko na negocjacjach czy w czasie negocjacji z Amerykanami spotyka się zachowania skrajne, niegrzeczne, brutalne. To w ogóle to tak jakby dla Amerykanów nie jest charakterystyczne. Gdzie u Brytyjczyków to się może przejawić w bardzo różnych sytuacjach, chociaż oni też lubią pewną kulturę komunikacji. No ale... To ale tutaj się pojawia, ja o tym później powiem. Amerykanie przede wszystkim, jeżeli miałbym powiedzieć, jak się z nimi negocjuje, negocjuje się w sposób otwarty, bezpośredni, oni tego oczekują. Taka strategia Kissingera to jest tak zwana strategia, której kładzie się na stole klocki i mówi się, jest tak, ty mi pokaż swoje i rozmawiamy. To jest taki ideał negocjacji, jeśli chodzi o Amerykanów, to jest ta otwartość. To jest oparcie się na zaufaniu i dążenie do tego zaufania. Oczywiście, że to nie znaczy, że tak zawsze jest i wszędzie, ale tam, gdzie jest biznes na wysokim poziomie, raczej dąży się do tej otwartości. I to jest ta jakby pierwsza rzecz u Amerykanów. Druga rzecz u Amerykanów, która jest, to jest pewna słowność. Ja miałem do czynienia z ludźmi bardzo różnego kalibru, od ludzi, którzy prowadzą firmy tak jak ja, przez ludzi, którzy prowadzą o wiele większe firmy, poprzez ludzi, którzy są członkami zarządów ogromnych firm, włącznie z ludźmi, którzy są osobiście właścicielami firm, miliarderami, i z, znaczy milionerami, i z miliarderami też miałem okazję mieć kontakt. Czym wyższa półka Amerykanów, tym można się spodziewać większego spokoju i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, słowności. Jeżeli patrzymy na Brytyjczyków i na Amerykanów, to pokażę pierwszą zasadniczą różnicę. Otóż Brytyjczycy są krajem kolonialnym, kulturowym. W związku z tym w ich kulturze jest to, że nie są otwarci, tak jak Amerykanie, potrafią pewne rzeczy tak układać, że w pewnych sytuacjach moglibyśmy im nawet zarzucić to, że kreują obraz, który nie ma być taki, jak jest, po to, żeby osiągać swoje cele. O czym, znaczy, czego o Amerykanach bym raczej nie powiedział. A Amerykanie nie są naiwni, Brytyjczycy tym bardziej. Jeśli chodzi o Amerykanów, mają o wiele wyższe zaufanie niż Brytyjczycy, ale Brytyjczycy nie mają zaufania, dlatego że jako kraj kolonialny oni nie budowali zaufania w innych. W związku z tym też zawsze narażali się na brak zaufania. No i tu jest jeszcze jedna taka zasadnicza rzecz, którą zawsze podkreślę. I pokażę ją, i to jest jakby taki symbol Brytyjczyka i Amerykanina. Jeżeli ja negocjuję z Amerykaninem, ja się z nim umówię na coś, ustnie, to szansa na to, że on to zmieni, tylko dlatego, że ma okazję, bo to było ustnie, jest niewspółmiernie mniejsza, powiedziałbym mała, albo minimalna, statystycznie, niż u Brytyjczyka. Anglik jest w stanie rozmawiać z tobą dzisiaj, jak nie zapiszesz, potrafi tak obracać kota do góry ogonem, no bo to kraj kolonialny. Oni byli tego przyzwyczajeni. Zdobywanie innych krajów to była kwestia siły, to była kwestia przewagi każdej, od militarnej do mentalnej, do intelektualnej i tak dalej, i tak dalej.
No z Amerykanami też podpisali, mówię, z Amerykanami też podpisali taką umowę, na bazie której sprzedany został Manhattan na przykład, prawda? Swoją drogą. Też niezbyt fair.
No, ale to powiedzmy, można się do tego odnieść może humorystycznie, może historycznie. Ktoś by pewnie w tym odnalazł pewną prawidłowość. Ja nie mam na ten temat informacji na tyle, żeby się do tego odnieść, ale też oczywiście o tym słyszałem. Tylko nie wiem, czy sprzedali Amerykanom, czy sprzedali, bo tam byli Holendrzy na początku, tak a propos. To jeszcze tak. Jakby inna kwestia. Ale
innych Amerykanów w każdym razie kupili.
No, i dlatego z Brytyjczykami zawsze podpowiadam każdemu, jak masz Brytyjczyków, pisz, wszystko pisz. Jeżeli nie zapiszesz, możesz spodziewać się bardzo różnych numerów. I to nie takich, mówię numerów, jakichś oszukańczych, ale takich, których wiesz, nadinterpretacja, podinterpretacja, zmiana może być na miejscu. I to pokazuje Brytyjczyków. Brytyjczycy są zdecydowanie bardziej dumni, są oburzeni, jeżeli ktoś jest zbyt otwarty, jeżeli ktoś im... Znowu taki kraj kolonialny, prawda? No jakżeż można nas dotknąć? Oczywiście ja tutaj nie przesadzam, to nie jest tak skrajne jak z Francuzami czy z Niemcami, no bo tam to już w ogóle jest, prawda, temat obrazoburczy. Natomiast ciągle oni, jak to mówią Amerykanie, są touchy troszeczkę, tak? Na tej zasadzie. No i druga rzecz, oni wychodzą z pozycji nie partnerskiej, tylko z pozycji zawsze delikatnie wyższej. I pod tym względem są trochę podobni do Niemców, no ale jak wiemy o tym, kultura anglosaska, no wiesz,
wywodzi się z Niemiec.
Tak, i Sasi to są germańskie ludy, tak. Prawda? Starogermańskie. Więc tutaj jakby kulturowo troszeczkę przechodzi. I to jest taka, można powiedzieć, jedna z zasadniczych różnic, czy kilka zasadniczych różnic, które są. I gdybym miał teraz powiedzieć o Amerykanach, jacy są Amerykanie, ich jest bardzo trudno urazić, tak? Jeżeli na przykład Amerykaninowi powiem, słuchaj, mnie się nie podoba to, w jaki sposób to ująłeś, no bo uważam, że tak nie jest i wyciągnąłeś pochopne wnioski, nie? To Amerykanin w swojej zdecydowanej przewadze reakcji będzie, czy sytuacji, będzie mówił, no dobrze, no to powiedz mi, co zrobiłem nie tak, nie?
Tak, na zasadzie wolę kogoś, kto mi powie otwarcie, prosto z mostu, niż kogoś, kto mi się będzie czaił i powie to za plecami, prawda?
Dokładnie tak. Natomiast Brytyjczyk już mu pójdzie adrenalinka trochę w górę, już mu ego pójdzie w górę, tak jak Niemcowi czy Francuzowi, jeżeli ktoś coś takiego powie. I to jest ta różnica. Natomiast są elementy, które są, że się tak wyrażę, podobne. Zarówno Brytyjczyk, jak i Amerykanin, a to jest osoba, która siada na negocjacji, ona patrzy na biznes. Ona patrzy na to, że jest do zrobienia pewna rzecz, która jest z jednej strony logiczna, z drugiej strony wymaga współpracy, czyli ten element taki biznesowy, i on jest bardzo podobny do tego, jak Polacy podchodzą. Tak a propos, ten element, chociaż nam jest dużo bliżej do Amerykanów niż do Brytyjczyków.
Wiesz, że miałem o to pytać, bo tak właśnie z tego, co mówisz, miałem właśnie o to pytać. Jak my, bo my mamy trochę, ja mam wrażenie, my Polacy mamy trochę kompleks Amerykanów gdzieś tam. Dla nas wszystko, co amerykańskie, to zawsze było takie lepsze, ale to się bardzo zmienia i te nowe pokolenia już Polaków, mam wrażenie, że wychodzą temu naprzeciw.
To znaczy, ja się odniosę do tego, my mieliśmy nie tyle kompleks Amerykanów, ja bym to nazwał inaczej, mieliśmy uwielbienie, to był ten American Dream, który w naszej głowie był.
Tak,
i
tak.
My dzisiaj częściej przeżywamy zawód, bo Ameryka już taka nie jest, dawno przestała taka być. Żyje się lepiej w Polsce statystycznej osobie, Polakowi, niż w Ameryce. A to z moich obserwacji nie tylko, dlatego masa Polaków wyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. Szczególnie tych bardziej ustabilizowanych, to jest bardzo ciekawe. Mhm. Czym ktoś jest bardziej majętnie ustabilizowany, tym bardziej szuka wyjścia ze Stanów. Znaczy zostawia tam jakąś nogę i tak dalej, no bo jak mają obywatelstwo, to zawsze mają wrócić. Natomiast my Polacy w tym momencie patrzymy na Stany Zjednoczone jako na, wiadomo, że większego partnera i już jesteśmy bardziej krytyczni, tak? Już potrafimy znaleźć plusy, minusy. Już nam nie imponuje no, takie zachowania typu, że ktoś przyjeżdża ze Stanów, zaczyna się zachowywać po amerykańsku, to już w ogóle jest śmieszne, to już pomijam, już tego nikt nie robi, to jakiś tam margines i tak dalej. Ale my troszeczkę nabieramy oddechu. Oczywiście cały czas mamy trochę pokorę do tego, że po drugiej stronie jest ogromny partner, tak, ekonomiczny, ale mamy już swoje ja. A ponieważ dobrze nam się rozmawia z Amerykanami, Amerykanie nas bardzo lubią. Tak towarzysko, mówię o tym sensie. Mi nie chodzi, że Amerykanie nas lubią jako naród i tutaj rządy i tak dalej, bo tam jest czysta kalkulacja, to jest biznes, to są strefy wpływów i tak dalej. Mówiłem o tym, to, że Amerykanie są w Polsce, to nie jest dlatego, że nas kochają, tylko dlatego, że taka jest kalkulacja. Ale to, że patrzą na nas sympatycznie, faktycznie, jako ludzie i wiedzą o tym, że my jesteśmy kompatybilni, to jest fakt. Dlatego o tym powiedziałem. Natomiast my z Brytyjczykami to nie jest nam tak po drodze, tak? Bo Brytyjczycy czują wyższość. My jesteśmy troszeczkę zdeprymowani w kontakcie z Brytyjczykami, ale to właśnie wynika z tej takiej kultury, która jakby poprzez język, ubiór, różnego rodzaju tematy, no, postrzegana jest wyżej. Ale czar pryska, jak się pojedzie do Anglii, albo jak się pojedzie na rynek krakowski. I przyjeżdżają Brytyjczycy, ci uchlani, uchachani, paru wyrzuciłem z restauracji parę razy, tak a propos. W Krakowie zdarzyło mi się dwa razy to, znaczy wyrzuciłem, no, doprowadziłem do tego, że zostali wyrzuceni. I nagle widzimy, że ten świat jest bardzo, bardzo różny, no, ale z drugiej strony nie możemy patrzeć na ludzi, którzy pracują w pracach, gdzie pracują prości ludzie i oni wyjeżdżają za granicę i upijają się. Znowu jak na Brytyjczyków, którzy negocjują, bo mówi się, tam też jest grupa, która determinuje to jest.
Jest tu jedna kwestia, która jest bardzo ciekawa, mianowicie zobacz, tak jak Polak kiedyś, jak Brytyjczyk, Anglik kiedyś był synonimem dżentelmena, mówiło się angielski dżentelmen, prawda? Tak ten mit prysł, tak samo jak prysł mit o Polaku złodzieju. Tylko na to sobie trzeba zapracować jako naród. I oczywiście, tak jak mówisz, jest mnóstwo jednostek, które są kulturalne, wybitne i zdarzają się również czarne owce i to w każdej jednej narodowości. Natomiast jako szerszy kontekst, prawda, jako naród, no my jednak wypracowaliśmy sobie to w pewien sposób i oni również wyjeżdżając po świecie zapracowali sobie na to, że Anglik już nie jest kojarzony z dżentelmenem.
Tak, i ten świat się trochę z jednej strony wyrównuje, z drugiej strony się globalizuje w rozumieniu takim, że na przykład Arabowie się ubierają po europejsku, zachowują i tak dalej, mówiliśmy sobie o tym. Fakt jest taki, że imię Polaka, tak? Polak, polskość na świecie idzie strasznie w górę, ogromnie idzie w górę. Od lat to jest cały czas znoszący się temat. To, co w mediach tam jest pisane, różne rzeczy i tak dalej, no to wiadomo, że media piszą po to, żeby się sprzedawało, a nie po to, żeby oddawać tak, jak jest. W związku z tym bym powiedział, że to się zmienia. Ale wracając teraz do Amerykanów. A Amerykanie, jakby kończąc ten temat, bo dzisiaj powiedzieliśmy sobie o Amerykanach i Brytyjczykach, powiedziałem o niewielu wątkach, Ale co jest ważne, jeśli chodzi o biznes i o negocjacje dla Amerykanów? Amerykanie bardzo zwracają uwagę na to, w jaki sposób buduje się logikę współpracy oraz zaufanie. To są dwa elementy, które dla nich są bardzo ważne. I teraz to jest naród, który nie działa oczywiście polichronicznie. Dla nich czas jest istotny i tak dalej. Więc oni patrzą na aspekt taki, że coś ma się zamknąć w jakimś czasie. Nie tak na przykład jak Arabowie, czy tam Chińczycy, czy Hindusi. Oni patrzą na to, że coś ma ogromny sens. Ale nie w niemiecki sposób, że muszą rozliczyć wszystko. Oni respektują też tajemnicę pewną, że ktoś ma. I ktoś im przedstawia pewne rzeczy, nie pokazując każdego elementu. Ale jeżeli to się zamyka w pewną całość, to ona powinna być logiczna. Czyli zwracają uwagę na logikę. Drugi temat to jest, zwracają bardzo uwagę na budowanie zaufania dla nich. To w jaki sposób się komunikujemy, jak przedstawiamy pewne rzeczy, kładziemy na stole pewna otwartość, ale także otwartość nienaiwna. Oni rozumieją tego, że ja nie mogę wszystkiego powiedzieć. Amerykanie, jak powiem, słuchaj, nie chcę ci przedstawić wszystkich elementów, ponieważ to jest nasza tajemnica biznesowa. Tak? Na przykład, jak ja mówię to Amerykaninowi, to on mówi, ok, I respect it. Respektuję to, tak? Szanuję to. Okay? Gdzie Niemiec będzie próbował się dowiedzieć, no zaraz, ale jeszcze i rozbić na części pierwszej i tak dalej. W związku z tym to jest taki moment i to jest właśnie to powiązanie logiki z chęcią budowania zaufania. Bo oni rozumieją, że prowadzenie biznesu polega na tym, że nie chcesz wszystkiego na każdym kroku pilnować, nie chcesz non-stop kontrolować, nie chcesz się zabezpieczać, chociaż to właśnie w Stanach Zjednoczonych prawnicy są jakby fundamentem tej atmosfery, która teraz jest. A ta atmosfera niestety jest negatywna, no bo ta poprawność polityczna, uważanie na każdym kroku, żeby pewne rzeczy nie zrobić. Ale oryginalnie Amerykanie zawsze mówili, weź prawnika przed. Czym się różnił Europejczyk od Amerykanina? Amerykanin brał prawnika zanim, a Europejczyk brał po. Europejczyk brał po, jak już było za późno. To było charakterystyczne. I tym się różnią Brytyjczycy. Bo Brytyjczycy jako Anglosasi podchodzą do tematu w sposób bardziej otwarty, chcą prawnika wziąć wcześniej, też to rozumieją, tak? Amerykanie i Brytyjczycy przygotowują się do negocjacji. To jest taka kolejna kwestia. Wiedzą, co to znaczy. I właściwie to są takie najważniejsze rzeczy, bo gdybym miał teraz zacząć szukać charakterystyk, w jaki sposób Amerykanie podchodzą do negocjacji, no to tak, ani nie są zbyt emocjonalni, ani nie są pozbawieni emocji. Są otwarci i oczywiście są typy osobowościowe, które mogą działać bardzo otwarcie, ale oni jednak są, można powiedzieć, w takim, zawsze przedstawiają się w takiej kulturze komunikacji, że nawet jak coś im się nie podoba, to język jest nieagresywny. To jest bardzo ważne. Tak? Dlatego oni na przykład użyli słowa, oni nie powiedzą, to się przekłada na język codzienny, nie powiedzą, że ktoś jest brzydki, tylko powie, że jest is different. Albo jak się, czy smakowało, to nie powie, że nie smakowało, tylko powie, it was different. Czy było inne, tak? Inne niż się spodziewałem. Co znaczy, że nie smakowało do końca. Ale nawet ten język już pokazuje, że nie chcesz uderzyć, nie smakowało, prawda? I to jest ta sama rzecz. Natomiast, co jest bardzo ważne, Amerykanin nie będzie robił biznesu za wszelką cenę. Ma poczucie tego, że jeżeli traci zaufanie, przerwie. Czyli jak zobaczy, że go oszukujesz, to w tym momencie może być bezwzględny, a na pewno nie będzie parł do pewnych rzeczy, i będzie bardzo szybko ucinał i stać go na takie honorowe zachowanie. I to jest takie bardzo charakterystyczne.
A powiedz, jak uważasz, co jest najważniejsze, jakbyś miał na przykład usiąść przed, jakbyś miał komuś poradzić, kto będzie siedział przy stole negocjacyjnym z Brytyjczykiem i z Amerykaninem. Jak myślisz, jaka cecha tej osoby, która jest naprzeciwko, będzie najważniejsza dla Amerykanina? Jaka cecha będzie najbardziej znacząca dla Brytyjczyka?
Dla Amerykanina będzie przygotowanie, otwartość i budowanie zaufania poprzez kilka zachowań, takich jak umiejętność słuchania, sparafrazowania, jak cały czas jednak pewna kultura komunikacji, ale też zaangażowanie się w zrozumienie drugiej strony. To dla Amerykanina jest bardzo ważne. Tak?
A dla Brytyjczyka?
A dla Brytyjczyka to, co będzie ważne, to jest to, żeby nie przekraczać pewnej granicy, żeby jego duma nie została urażona. żeby to, co było robione, żeby było logiczne, u Amerykanina zresztą też, żeby to miało sens. No i oni będą atakować szybciej, są bardziej konfrontacyjni od Amerykanów, Brytyjczycy, wbrew pozorom, będą szybciej atakować w momencie, kiedy zobaczą jakąś nieścisłość, tak? Jeżeli będą mogli wywrzeć presję, to to zrobią. Czyli to, co trzeba robić z Brytyjczykami, nie wolno dopuścić do tego, żeby na początku negocjacji zdobywali pewną taką przewagę słowno-presyjną. Tak użyję tego słowa, chociaż nie wiem, czy jest w języku polskim. Czyli jak oni wywierają presję, trzeba od razu na samym początku powiedzieć: OK, rozumiem, że dla Was to jest istotne, jednocześnie nie chciałbym, żebyśmy tutaj kładli nacisk tak bardzo duży, bo to wygląda tak, jakbyście chcieli nas zepchnąć od razu do drogi, prawda? Czyli pokazanie w pewnym momencie pewnej siły na początku jest bardzo ważne. O ile Amerykanin nie będzie wykorzystywał przewagi, tylko po to, żeby cię dokopać, żeby cię gdzieś tam dorwać, oszukać, bo on wie o tym, że win-win to jest win-win, o tyle Brytyjczyk będzie miał większą tendencję, żeby to zrobić. I jeżeli w związku z tym patrzysz na Brytyjczyka, czego on nie chce od nas, on nie chce tego, żebyśmy w sposób niegrzeczny i niewłaściwy go kontrolowali, bo jego ego będzie narażone. Więc to jest przewrotne, to ja teraz mówię, bo to właściwie to jest to, co my powinniśmy zrobić w zderzeniu z Brytyjczykiem, a nie tego, co on oczekuje. Natomiast Brytyjczyk, jeżeli zobaczy, że się, zresztą każdy naród na świecie, ale Brytyjczyk, jak on zobaczy naszą logikę, przygotowanie i że to nie dajemy sobie depnąć, w pewnym momencie dojdzie do wniosku: aha, mam partnera przed sobą, to robimy biznes. I dlatego w tym sensie nasza kultura komunikacji w postawieniu pewnej bariery, żeby on nie zdobywał przewagi, bo dla Brytyjczyka win-win nie jest celem, tak? Jak dla Amerykanina, to będzie coś, co go ujmie, nie pozwoli mu wkroczyć za bardzo na nasz teren i ma szansę doprowadzenia do partnerstwa.
Krzysztof, to zapytam Cię jeszcze troszeczkę z innej beczki, choć w tym samym temacie. Mieszkałeś długo w Stanach, jesteś Polakiem. Powiedz mi, co byś zaczerpnął z Amerykanów dla Polaków? Jaka jest cecha Amerykanów, która Ci się najbardziej podoba, której nie widzisz w Polakach? I jaka jest cecha Amerykanów, która Ci się najmniej podoba, która przeszkadzała Ci na przykład w tamtym okresie, kiedy tam mieszkałeś, o ile takie masz, o ile takie były?
Pawle, pozwól, że zanim odpowiem na Twoje pytanie, to jeszcze a propos poprzedniego tematu Brytyjczyków, to przypominają mi się takie negocjacje w Warszawie, które miałem z firmą z Wrocławia, dwóch właścicieli, gdzie pojechaliśmy do przedstawiciela Siemensa, ale uwaga, to był Brytyjczyk, to był Anglik, który przyjechał, taki koło 60. I to było niezwykle charakterystyczne, że kiedy zaczęliśmy negocjacje, to on się zachował trochę tak, trochę jak Niemiec. Z założenia był taki, że on ma, ale uwaga, z kulturą brytyjską, ale że on ma przewagę, że co my tutaj w ogóle możemy, nie? I to było bardzo charakterystyczne, bo kiedy on po 20 minutach zorientował się, że jesteśmy przygotowani, że kultura komunikacji der, on nabrał takiego respektu, że po dwóch godzinach domknęliśmy deal, domknęliśmy temat, ale tu się zachował jak Brytyjczyk. Czyli co się stało? Nagle stał się naszym partnerem. I to tak sobie teraz przypomniałem, że to było takie charakterystyczne. Pierwsze 20 minut to było takie, jak my byliśmy takie jak dzieciaki w gumiakach, w walonkach, tak? I się tam pojawili i nagle mi się oczy otworzyły, że hej, myśmy mówili sobie: facet, ty jesteś w Polsce, musisz się obudzić, tak? Na tej zasadzie, ale w sposób bardzo grzeczny, a zdecydowany. I on wtedy przyszedł na partnerstwo, myśmy się dogadali. Pamiętam, jak żeśmy weszli do windy, to jeden z tych partnerów biznesowych powiedział: ty, on zrobił dokładnie to, co żeśmy przewidzieli, że zrobi i co żeśmy chcieli, żeby zrobił. A ja zadałem takie pytanie: a miał inne, lepsze wyjście? No wtedy ten gość powiedział do mnie: no nie, no to co się dziwisz? To jest Brytyjczyk, on jest logiczny. Jak zobaczył, że jest logika, to zrobił. To taka informacja. Amerykanin najczęściej by tak nie podszedł a priori. Nie, on od razu podszedł biznesowo, żeby się zorientować, jacy jesteśmy. Nie założył go z góry, że nas buta. Tak? I to jest ta różnica. Dlatego, przepraszam, wróciłem.
Ale
A teraz
jasne,
wracam do tego,
jasne.
jaka jest cecha Amerykanów, którą byśmy powiedzieli, że fajnie od nich wziąć, a jaka jest cecha Amerykanów,
Której nie lubisz?
której nie lubią. Jeśli chodzi, bo tutaj trudno mi jest wybrać jedną, natomiast na pewno komunikację. Na pewno komunikację, czyli ten sposób zwięzłego ujmowania kwestii i umiejętność słuchania, tak? Czyli ta komunikacja taka otwarta, no, komunikacja nieantagonizująca, której uczymy, jak na kanale Państwo zobaczycie, tego jest masa, tak? No bo ja tego uczę, no bo pod tym względem, powiedzmy, jest to temat, który próbuję przekazać, no bo to jest właśnie ta pozytywna cecha. I ta taka otwartość i to jest też powiązane z tym, że ich ego nie jest ustawione strasznie wysoko, właśnie, oni są otwarci. Do Amerykanina, jak podejdziesz, biznesmena, który prowadzi wielką firmę, a ty będziesz mieć 25 lat, powiesz, proszę pana, mam fajny pomysł dotyczący waszej firmy, widzę, co robicie i zaoszczędzicie sporo pieniędzy, albo to może być lepiej, to taki szef powie, no to fajnie, to chodź, zapraszam cię na lunch, powiedz mi, o co ci chodzi, nie? Gdzie Europejczyk zareaguje, no co mi gówniarz będzie tutaj i tak dalej, prawda? I to jest ta cecha. Jeśli chodzi o cechę negatywną Amerykanów, którą bym wyciągnął, taką charakterystyczną, taką, która, o której bym powiedział, że no, powinniśmy jej unikać, bo ona nas drażni. To tutaj ja mam trudność, bo ja nie mam takiej jednej cechy, tak? Takiej, którą bym powiedział, oni tu pod tym względem są źli, tragiczni i tak dalej. Ale jednak poddałbym tutaj taką kwestię, jak mimo tej swojej otwartości, mimo tego, że edukują się, to mają w sobie pewien taki rodzaj prymitywizmu, pewną odmianę, która powoduje, że czasami im ciężko zrozumieć inną kulturowość. Oni chcą. Ale popatrzmy się na taki aspekt. Polacy żyją w środku Europy, tak? My znamy kulturę niemiecką, ukraińską, poznajemy białoruską, litewską, łotewską, tak? Czesi, Słowacy, oczywiście Niemcy po nas deptali, Austriacy, tak? I teraz znamy też rumuńską, tak? No, graniczyliśmy kiedyś z nimi. Te nasze doświadczenia powodują, że my jesteśmy otwarci. My nawet w języku, jak rozmawiamy z kimś, potrafimy dobierać słowa adekwatne, używając takiej mieszaniny słów międzynarodowych, prawda? Amerykanie tego nie wie. W związku z tym jemu jest ciężko czasami zrozumieć paradygmat drugiej strony. On bardzo chce. To jest jego pozytywna cecha. I to nam się wydaje, że to jest taki prymitywizm. To jakby ktoś nie umiał logicznie myśleć, ale to jest, to może złego słowa, to nie jest prymitywizm, tylko ta jednak niewyćwiczenie swojego umysłu w tym, żeby czuć, rozumieć empatycznie drugą stronę.
To może ja to jeszcze dodam tu kropkę pewnego rodzaju. Może nawet sam stwierdzisz, czy to jest kropka, która jest trafiona, czy nie, bo ja bardzo Amerykanów nie znam. Byłem w Stanach raz w życiu i tylko przez tydzień. Natomiast już sam fakt, że to my uczymy się różnych języków i że to my jesteśmy otwarci na tą kulturę właśnie poprzez to, że wykonujemy ten wysiłek nauki innego języka, najczęściej jest to język właśnie angielski, amerykański, prawda? To pokazuje, że wychodzimy naprzeciw. Oni raczej do tego tak nie podchodzą. Oni uważają, tak mi się przynajmniej wydaje, że ich język to jest ten, którym komunikuje się cały świat i że w zasadzie to inni powinni się uczyć ich kultury, a nie odwrotnie.
Oni tak nie uważają.
Nie, okej.
Oni się wstydzą tego, że nie mówią w innych językach. Natomiast po prostu życie ich do tego nie zmusiło. I bym bardziej tak powiedział, bo to Francuzi się nie uczą angielskiego, bo nie chcą.
Tak? To oni nawet jak
to Francuzi nawet Włosi, Hiszpanie mają ogromny problem z językiem na przykład angielskim i z innymi językami.
Francuzi
natomiast
nawet
mentalnościowo ta edukacja nie jest. Tak, natomiast Amerykanie po prostu nie musieli i oni się częściej tego wstydzą, niż mówią, nie będziemy się uczyć, bo... Natomiast no, jest w nich właśnie to, że oni się koncentrują na rzeczach najważniejszych i doszli do wniosku, że jak się porozumiałam po angielsku, to nie. Tu tego trochę obronił.
Okay. Tak. Moi drodzy, uczmy się języków i uczmy się komunikować w tym języku, który najlepiej znamy. Jak się okazuje, jest tak wiele sposobów na to, żeby rozmawiać ze sobą lepiej i żeby rozumieć się lepiej, że może nam się to po prostu przydać w życiu. Krzysztof, jak zwykle, dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na kolejne negocjacyjne karate. Jeżeli nas lubicie, dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Bardzo nam to pomaga.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.